Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Dzień dobry, Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie w kolejnym magazynie informacyjnym Hashtag koronawirus. A dzisiaj między innymi moim i Państwa gościem będzie Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, a to z tego tytułu między innymi, że w piątek została przerwana zdalna sesja Rady Miasta, której wznowienie ma być uskuteczniane w dniu jutrzejszym, więc również o sesji i o pomocy, które miasto przygotowało dla przedsiębiorców, będziemy dzisiaj z panem przewodniczącym rozmawiać, a zacznijmy od informacji z Ministerstwa Zdrowia, które podało, że 144 nowe przypadki pojawiły się w Polsce, przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły kolejne 4 osoby, natomiast rośnie liczba ozdrowieńców, od wczoraj wyzdrowiało 201 kolejnych osób. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 11 761 osób, z czego 539 osób zmarło, wyzdrowiało 2466 osób. Rzecznik z resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zwrócił uwagę na to, że ostatniej doby zmalała liczba wykonanych testów, gdyż wyniosła ona poniżej 10 tysięcy.
Niestety jest to efekt niedzieli. Po każdej niedzieli widzimy, że ta ilość testów wykonywanych spada. No, wiąże się to między innymi z mniejszym obłożeniem służb medycznych, w sensie mniejszą ilością personelu. Mniejszą ilością personelu również w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, gdzie jest kierowanie na wymazy i kierowanie do laboratoriów. Liczymy, że już po dzisiejszym dniu znowu ta liczba testów wykonanych wzrośnie.
Kierownictwo resortu zdrowia chciałoby, aby liczba wykonywanych testów przekraczała 20 tysięcy. Na dobę podkreślił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
My czynimy wszystko, żeby ta liczba testów w Polsce rosła szybciej. Chcemy robić takie drive-thru kwarantannowe, czyli kierować osoby w ostatnich dobach kwarantanny, oczywiście za informacją do wszystkich służb, które mogą kontrolować takie osoby. Będzie tu zmiana legislacyjna, żeby takie osoby choćby najprawdopodobniej 12 doby mogły wyjechać własnym samochodem na takie drive-thru, gdzie będzie pobrany wymaz do badania.
Rzecznik podkreślił, że chodzi o to, aby osoby, które kończą kwarantannę, były pewne, że są zdrowe i mogą wrócić do pracy. Resort zdrowia pracuje nad tym także, aby tak zwane wymazówki obsługiwał zespół kuriercki, czyli dojeżdżał do osób, które mają same, nie mogą dojechać na testy. A tylko 140 przypadków złamania kwarantanny zanotowała wczoraj policja. Funkcjonariusze sprawdzili tego dnia ponad 67 tysięcy osób objętych zakazem opuszczania miejsca zamieszkania. Od początku epidemii policja przeprowadziła ponad 4 200 000 takich kontroli. Większość osób objętych kwarantanną stosuje się do tego rygoru, ale zdarzają się nieliczne wyjątki, powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej rzecznik Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka.
Chcemy przede wszystkim uświadamiać, chcemy informować, ale w tych sytuacjach, które są karygodne, jak chociażby zrobienie zakupu przez kobietę z powiatu wyszkowskiego, która wiedząc, że była zarażona koronawirusem, wyjechała do sklepu, spotykała się z innymi osobami, no te konsekwencje mogą być wyciągane bardzo surowe. Ta kobieta została tymczasowo aresztowana decyzją sądu.
Codziennie około 20-24 tysięcy policjantów wspieranych przez strażników miejskich i żołnierzy dba o przestrzeganie przepisów ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii w miejscach publicznych. Za sobą mamy pierwszy weekend po umożliwieniu korzystania z parków i lasów.
Sporo osób, korzystając chociażby z pogody, wyszło w te miejsca. Na szczęście to były sporadyczne przypadki, kiedy musieliśmy interweniować w związku z tym, że były to większe grupy osób. A przypominam, że dla nas są trzy bardzo czułe punkty. Pierwszy to grupowanie się osób, a więc jeżeli będzie to więcej niż dwie osoby, my zwracamy uwagę o to, aby były odstępy pomiędzy osobami, które razem wyszły na spacer, a także o zakrywanie nosa i ust.
Tylko wczoraj policjanci sprawdzili ponad 3200 pojazdów komunikacji zbiorowej i tylko w nielicznych przypadkach kierowcy nie stosowali się do ograniczeń w liczbie przywożonych osób. Około 130 policjantów jest zarażonych koronawirusem, a od początku epidemii było lub jest objętych kwarantanną około 2300 funkcjonariuszy policji. Wzrosło zapotrzebowanie na krew, gdyż szpitale przygotowują się do wznowienia przekładanych wcześniej zabiegów. Obecnie w regionalnych centrach znacznie zmalały zapasy magazynowe. Każda osoba, która chce oddać krew, proszona jest o kontakt z regionalną stacją krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz kontakt telefoniczny, mówi Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.
Zachęcamy krwiodawców, aby w miarę możliwości próbowali się kontaktować ze swoimi regionalnymi centrami i weryfikowali, czy akurat jest zapotrzebowanie na ich grupę krwi i w miarę możliwości próbowali oddać, gdyż jak wiemy, nie tylko mamy chorych z tytułu choroby COVID-19, ale również inni chorzy potrzebują zaopatrzenia w krew.
Krew jest stale potrzebna m.in. dla pacjentów z wypadków oraz kobiet rodzących dzieci. Zmieńmy temat. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że w najbliższych dniach zostaną podjęte decyzje dotyczące uruchomienia kolejnego etapu odmrażania gospodarki. Piotr Miller mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że łagodzenie ograniczeń będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.
Większość obostrzeń myślę, że jeszcze nam będzie towarzyszyła całkiem długo. Mówię tutaj o konieczności noszenia maseczek, kwestii dużych rygorów epidemicznych, sanitarnych. Natomiast faktycznie jutro, pojutrze będą podejmowane decyzje dotyczące drugiego etapu znoszenia obostrzeń po tym, jak spłyną dane dotyczące tego tygodnia, który minął od wprowadzenia pierwszego etapu i na tej podstawie będzie przyjęta data uruchomienia tego kolejnego etapu, czyli m.in. otwarcia hoteli, miejsc noclegowych, otwarcia weekendy, marketów budowlanych czy otwarcia niektórych instytucji publicznych.
Od minionego poniedziałku obowiązuje pierwsza fala złagodzonych przepisów. Można m.in. wchodzić do lasu, w sklepach dopuszczalna jest większa liczba klientów, więcej osób może też wejść do kościoła. Ponadto bez opieki dorosłej osoby na zewnątrz mogą wyjść już 13-letnie osoby, a nie 18-letnie jak poprzednio. W czasach koronawirusa również odbywają się wybory bez incydentów i z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego. Tak niedzielne samorządowe wybory uzupełniające podsumowuje Państwowa Komisja Wyborcza. Głosowanie w tradycyjnej formule odbyło się w kilkudziesięciu gminach w całym kraju. Wybory odbyły się m.in. w Aleksandrowie Kujawskim i Obrzycku w Wielkopolsce, gdzie mieszkańcy decydowali o tym, kto zostanie nowym burmistrzem. Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski powiedział Polskiemu Radiu, że Krajowe Biuro Wyborcze wspierało bezpieczny przebieg wyborów.
Zapewnialiśmy także gminy wszelkie kwestie, jeżeli chodzi o higienę, te bezpieczeństwo sanitarne, a więc mam tu na myśli maseczki, przyłbice, rękawiczki lateksowe, płyny dezynfekujące, jednorazowe długopisy, odstępy. Jeżeli chodzi o osoby, które przychodziły do lokali wyborczych, to mniej więcej wyglądało tak, jak te odstępy wyglądają, jeżeli gdzieś w Polsce idziemy do sklepu, to jest 2 metry zachowane jest i nie było żadnych złych, niepotrzebnych incydentów, wszystko odbyło się bardzo przyzwoicie.
Państwowej Komisji Wyborczej tłumaczył, że wybory uzupełniające nie cieszą się dużą popularnością, a zwykle frekwencja waha się w granicach 2-4% w skali całego kraju. PKW czeka jeszcze na dokładne dane dotyczące udziału we wczorajszych wyborach.
W różnych miejscowościach absolutnie różnie to się układało, od kilkuset do kilku tysięcy uprawnionych do głosowania. My mówimy o wyborach uzupełniających, ale oczywiście mamy z tyłu głowy cały czas wybory prezydenckie, no bo to w najbliższym czasie nas szalenie determinuje. Pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te wybory uzupełniające zostały przeprowadzone zgodnie z tym nowym prawem, które obowiązuje, a więc osoby powyżej 60 roku życia, a więc także osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z głosowania korespondencyjnego.
Osoby niepełnosprawne lub powyżej 60 roku życia mogły głosować korespondencyjnie, jeśli na 15 dni przed wyborami uzupełniającymi zgłosiły taki zamiar. W przypadku przebywających w kwarantannie ten termin wynosił 5 dni. I to tyle, co przygotowałem, jeśli chodzi o najświeższe bieżące informacje dotyczące pandemii. A moim gościem już jest Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. Halo, czy się słyszymy?
Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Panie przewodniczący, za nami pierwsza historyczna zdalna sesja Rady Miasta, wcale nie taka krótka i wcale nie bez przeszkód odbyła się, przynajmniej do takich wniosków dochodzili na przykład radni Koalicji Obywatelskiej, którzy już na początku sesji wnioskowali, aby tą sesję przerwać i wznowić ją chociażby w planetarium Wenus. Ale sesja trwała, faktycznie została przerwana, ale dopiero po przegłosowaniu tych ważniejszych uchwał, o które apelował prezydent i część radnych.
Tak, oczywiście. No, trudności jak zawsze są przy tak zwanym głosowaniu, a przede wszystkim przy formie dyskusji, w formie online, że to wymaga jednak pewnej dyscypliny. A wydaje mi się, że akurat po pewnym czasie ta dyscyplina pośród radnych nastąpiła, stąd dalsze procedowanie samej sesji i także poszczególnych projektów było dosyć sprawne. Natomiast oczywiście łatwiej jest, kiedy wszyscy jesteśmy nie na sali sesyjnej wirtualnej, jak to miało miejsce w piątek, a kiedy jesteśmy wspólnie. Natomiast ja myślę,
właśnie,
że...
Proszę powiedzieć, jak wyglądała cała sesja, też przybliżyć naszym słuchaczom, jak radni dyskutowali, jak głosowali i czy tutaj nie było żadnych zastrzeżeń co do przebiegu głosowań. Czasem nawet na sesji tradycyjnej mamy reasumpcję głosowań, ktoś źle wcisnął przycisk, ktoś się zapomniał, kogoś nie było, trzeba było ponawiać, jak było tym razem.
Stąd tutaj mieliśmy kilka prób, najpierw w poszczególnych grupach, zarówno radnych, jak i klubów, potem dodatkowo jeszcze wspólną próbę. Oczywiście przy takich sytuacjach, tak jak wcześniej wspomniałem, konieczna jest pewna forma dyscypliny, stąd ja prosiłem o tą dyscyplinę, udało się ją w miarę zachować, ale żeby była rzeczywiście pewność co do głosowań, w jaki sposób który z radnych głosował. Wszystkie rzeczy wcześniej sobie ustaliliśmy na zasadzie ustaleń pomiędzy także klubami, przewodniczącymi Rady Miasta. I było to jakby, nazwijmy to, w formie na trzy ręce, jeżeli tak to można powiedzieć. To znaczy wizualnie każdy z radnych był na wizji, z drugiej strony fonicznie, czyli każdy z radnych przedstawiał się i mówił, czy jest za, przeciw, wstrzymuje się, a dodatkowo było to rejestrowane w formie tak zwanego czatu, czyli w formie pisemnej. Tak, żeby można było wszystkie te formy dokładnie jakby potwierdzić, a potem przy ewentualnej kontroli także sprawdzić, który z radnych w jaki sposób głosował, ponieważ były to głosowania imienne. W związku z tym rzeczywiście na początku mogłoby się wydawać, że to byłoby trochę trudne, trochę ciężkie, ponieważ jest to pierwszy raz. Ale jak się okazało, potem blisko 20 uchwał udało się podjąć podczas takiej właśnie wirtualnej sesji. Więc wydaje się, że w tym czasie niejednokrotnie, nawet bezpośrednio będąc na sali sesyjnej w ratuszu, takie procedowanie takiej ilości uchwał trwało dużo dłużej niż w tej formie online.
No właśnie, radni dyscyplinowali się z tego też powodu, że no musieli jak gdyby i głos musiał być w pewien sposób przez pana nie tyle ograniczany, co dysponowany, no ale radni niektórzy, jak było widać zresztą na wizji, wykorzystywali ten czas z sesji rady również do przemieszczania się. Niektórzy rozmawiali z terenu, inni w tym czasie, kiedy odbywały się rozmowy, rozmawiali przez komórkę. Jeszcze innych było widać, gdy wsiadali do samochodu, jechali, słuchali. No prawdziwa zdalna sesja się nam zrobiła z tego.
No rzeczywiście, wie pan, panie redaktorze, ja nie jestem jakby od oceny sposobu funkcjonowania poszczególnych radnych, bo myślę, że to jest kwestia oceny bardziej mieszkańców, którzy głosują na poszczególnych radnych. Natomiast rzeczywiście jakby ta zdalna sesja też to umożliwia. No rzeczą najważniejszą jest to, żeby być przynajmniej skupionym nad tym, nad poszczególnymi projektami uchwał w sytuacji dyskusji, wątpliwości. Natomiast też muszę przyznać, że te projekty uchwał były w większości wcześniej radnym przedstawiane. Radni mieli możliwość zapoznania się z nimi, mieli możliwość też jakby wcześniejszego dyskutowania, także w formie zdalnej, elektronicznej, także i fonicznej. Mieli możliwość radni zadawania pytań urzędnikom, prezydentowi. Stąd myślę, że tych pytań, choć bez nich się nie obyło, ale było ich mniej i samej dyskusji było też mniej podczas tej wirtualnej sesji. ale ta rzeczywiście jakby ta bezpośrednia stała łączność umożliwia z kolei poszczególnym rannym przemieszczanie się. No ja z racji tego, że musiałem te wszystkie jakby trzy elementy ogarniać, to znaczy foniczność, pisemność i udzielanie jeszcze głosu poszczególnym rannym, byłem bezpośrednio w sali sesyjnej w ratuszu, musiałem również tego dopilnować. Wydaje mi się, że to dosyć sprawnie przebiegło. Natomiast rzecz też istotna, każdy z radnych miał możliwość więc wypowiedzenia się, zadania pytań, więc ja z tego tytułu, że była to sesja zdalna, w żaden sposób nie ograniczałem możliwości państwa radnych. Tak jak zgodnie z regulaminem, każdy radny podczas dyskusji może dwukrotnie zabrać głos, maksymalny czas wypowiedzi to 5 minut oraz przy pytaniach jakby tutaj jest nieograniczona możliwość zadawania pytań co do czasu i ilości. I to oczywiście ja wszystkim państwu radnym zapewniałem.
To tyle, jeśli chodzi o technikalia, natomiast sama sesja to bardzo dużo spraw merytorycznych i chyba największą dyskusję i też może nie tyle burzę, co burzliwą debatę wywołała kwestia pomocy przedsiębiorcom. I tutaj te uchwały, trzy, które były procedowane, dotyczyły właśnie zwolnień wsparcia przedsiębiorców na kwotę około 30 milionów złotych. Co będzie zapewnione przedsiębiorcom, na czym ta pomoc ma polegać, tak z grubsza, gdyby pan nam przytoczył.
Teraz jeżeli chodzi rzeczywiście o merytorykę, tak jak wspomniałem, tam blisko 20 uchwał istotnych, natomiast tak naprawdę uchwały trzy związane z taką bezpośrednią pomocą dotyczącą sytuacji epidemicznej, czyli związanej z jakby przeciwdziałaniem kryzysowi, najczęściej nazywany koronawirus, i tak samo też ta uchwała podstawowa została przyjęta z taką nazwą. To dotyczyło szeregu różnych działań ze strony prezydenta, także już wcześniej podjętych. To znaczy choćby kwestii dotacji dla przedszkoli niepublicznych, żłobków, wielu różnych działań związanych z właśnie pomocą, także kwestia przekazania środków dla szpitala i różnych instytucji związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu koronawirusem. Ale także była uchwała zwalniająca część podmiotów, przedsiębiorców, którzy z powodu właśnie tej sytuacji epidemicznej mają utrudnioną sytuację związaną z dochodami czy też przychodami. I tutaj również była dosyć duża dyskusja, ponieważ było różne spojrzenie różnej części radnych na to.
No właśnie, natomiast radni Koalicji Obywatelskiej mówili, że zbyt duża uznaniowość jest proponowana w tych uchwałach, to znaczy proponuje się zwolnienie z podatków mieszkańcom, tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale z drugiej strony to prezydent, w gestii prezydenta już pozostaje, czy po tym pół roku on te podatki umorzy, czy w części je umorzy, czy jednak przedsiębiorca będzie musiał je zapłacić, gdy jego sytuacja się nie pogorszy.
Tak, istotnie radni koalicji chcieli, aby wszystkim rzeczywiście podatki umorzyć. Natomiast tutaj znowu są dwie rzeczy. To znaczy jednak radni przychylili się do tego zdania, że trzeba oceniać sytuację przedsiębiorców, ponieważ jedni bardzo mocno z powodu epidemii koronawirusa stracą, bardzo mocno i działalność zostanie utrudniona, ale to nie oznacza, że u wszystkich będzie taka duża trudność. I stąd konieczność była weryfikacji tak naprawdę, którą radni koalicji nazywają uznaniowością. Natomiast między innymi ja również zadawałem pytanie o sposobę kontroli, bo rzeczywiście jeżeli jedna osoba czy jedna instytucja jako urząd decyduje o tym, komu należy dany podatek umorzyć albo odroczyć, to również musi być instytucja kontrolująca, która sprawdza zarówno te wnioski, jak i to przyznanie lub nieprzyznanie. I stąd oczywiście została też odpowiedź udzielona, to przecież radni mają wgląd i komisja rewizyjna, której dodajmy, przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny Koalicji Obywatelskiej, więc jak najbardziej w każdej chwili będzie możliwy wgląd także co do wniosków, które wpłynęły od przedsiębiorców, które zostały przyznane lub też nie zostały przyznane. a zatem z kolei ta publiczna kontrola jest pełna i bezpośrednia, stąd myślę większość radnych jednak zadecydowała o takiej formule.
No właśnie, finalnie Rada większością przyjęła te projekty, te uchwały. Natomiast pojawia się pytanie, czy w takim razie ta pomoc będzie jeszcze w jakiś sposób procedowana, rozszerzana, będzie analizowana, czy ta szybka decyzja, która była podjęta teraz, oczywiście wcześniej, to co pan wspomniał wcześniej, że prezydent już podejmował określone działania, czy Rada jeszcze, czy prezydent wyrażał chęć do tego, aby nad danym projektem jeszcze popracować? Zwłaszcza, że jeszcze dodajmy, że swoje pomysły na zwolnienia mieli chociażby radni Koalicji Obywatelskiej, którzy chcieli w ogóle zwołania dodatkowej nadzwyczajnej sesji w tej sprawie.
Tak, zaraz wyjaśnię. Więc tak, pierwsza rzecz oczywiście to, co wcześniej rozmawialiśmy, że jakby decyzja jest Urzędu Miasta, natomiast to nie jest tak, że na zasadzie tego lubię, temu dam, a temu nie lubię, temu nie dam. Decyzja będzie podejmowana na podstawie weryfikacji przychodów, spadku tych przychodów w określonym czasie, ale te wszystkie szczegóły są opisane w uchwale, stąd nie chciałbym jakby teraz zabierać Państwu czas, natomiast te osoby, które są zainteresowane, tutaj odsyłam bezpośrednio do uchwały Rady Miasta, która jest publikowana na BIP-ie Urzędu Miasta. Dodam tylko, że dodatkowo w tej uchwale zwalniającej z podatku przedsiębiorców z powodu właśnie stanu epidemicznego, a właściwie obniżonych przychodów, zostało dodatkowo wpisane zwolnienie z odbudowy, której to nie było w projekcie uchwały radnych Koalicji Obywatelskiej, a to się wiąże z blisko dwukrotną większą pomocą dla przedsiębiorców. Tamta propozycja to był skutek finansowy około 8 milionów, tutaj rzeczywiście 16 milionów pomocy dla przedsiębiorców, więc myślę, że także z tego tytułu większość radnych jednak głosowało za tym projektem uchwały. Czy będą jeszcze kolejne? Więc tak, rzeczywiście spłynął także wniosek ze strony znowu radnych Koalicji Obywatelskiej o zwołanie sesji nadzwyczajnej i ta sesja, jeżeli będą panowie radni, bo tam rzeczywiście sami mężczyźni są, więc panowie radni będą nadal podtrzymywać ten wniosek, to ja tą sesję zwołam, taki jest mój obowiązek i najprawdopodobniej ta sesja odbędzie się po zakończeniu sesji nadzwyczajnej, której, tak jak tutaj wspominamy, rozpoczęliśmy w piątek, 20 uchwał, zostało nam nieco ponad 10, dokładnie 12 uchwał do rozpatrzenia i ta druga część tej sesji odbędzie się jutro o godzinie 12.
To jeśli chodzi o te głosowania. Jeszcze zapytam, bo był taki głos, aby sesję zwoływać jednak nie typowo zdalnie, typowo wirtualnie, ale na przykład, aby radni zgromadzili się chociażby w planetarium w Wenus z odpowiednimi odstępami, żeby na jednej sali mogli szybciej procedować. Jak będzie wyglądać ta sesja jutrzejsza?
Ta jutrzejsza sesja również w formie zdalnej, online, tak jak w piątek to przerobiliśmy, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jednak okazuje się, że pomimo pewnych trudności początkowych, to później w trakcie jednak obrad coraz lepiej i sprawniej, myślę, szły też te głosowania, były przeprowadzane. To jest jedna rzecz, natomiast najważniejsza rzecz to jest kwestia bezpieczeństwa. Tą kwestię na przykład planetarium, czy też niektórzy wspominali CRS-u, rozważaliśmy już wcześniej także. Wtedy, kiedy nie było możliwości jeszcze procedowania uchwał, podejmowania uchwał w formie zdalnej, natomiast jednak większość radnych, bo to były tylko nieliczne głosy, ale większość radnych zdecydowała, że zdrowie radnych i tych, których później radni, z którymi się spotykają, ale także pracowników Urzędu Miasta jest najważniejsze i ta forma zdalna jest jednak bezpieczniejsza. Stąd na ten moment ja będę podejmował decyzję o zwoływaniu sesji w formie online. Jeżeli rzeczywiście i przepisy, i sytuacja epidemiczna będzie bardziej taka możliwa do tego, żebyśmy mogli spotykać się bezpośrednio, to wtedy na pewno też spotkamy się w sposób bezpośredni.
To jeszcze na koniec pytanie o to, bo sesja zazwyczaj odbywała się co miesiąc, w ostatni wtorek miesiąca. Teraz z racji na, i były to sesje zwyczajne, z racji na koronawirusa, ona miała dość długą przerwę. Czy planujecie Państwo powrót do tego zwyczaju za miesiąc w maju, również sesja już w sposób zdalny, czy jeżeli pozwolą przepisy, w sposób tutaj stacjonarny?
Znaczy tak, panie redaktorze, zawsze mamy możliwość w każdym momencie zwołania sesji, tak jak wcześniej wspomniałem, na wniosek prezydenta lub na wniosek minimum 7 radnych, czyli grupy radnych. Więc jeżeli będzie potrzeba pilnych uchwał, to na pewno nie będziemy czekać na terminy, tak jak zresztą wcześniej. Kwestia posiedzenia, czy jesteśmy wszyscy w jednej sali, większej czy mniejszej, czy też w formie online, to jest tylko techniczna w jakiś sposób. Natomiast myślę, że istotą rzeczy najważniejszą to jest to, czy są pilne uchwały. Jak są pilne uchwały, to radni są od tego, żeby rzeczywiście w każdym momencie być gotowym do podejmowania uchwał. I w tej sytuacji, jeżeli będą pilne uchwały, to oczywiście nie będę czekał zgodnie ze zwyczajem, czyli każdy ostatni wtorek miesiąca, tylko zwoływał wtedy, kiedy jest taka pilna potrzeba, jest wniosek tych podmiotów uprawnionych. Natomiast akurat tak się w tej chwili zbiegło, że proszę zobaczyć, że jutro będziemy mieli drugą część sesji, tej pierwszej sesji online i najprawdopodobniej też od razu będzie zwołana ta kolejna sesja na wniosek klubu radnych, ale mówię, ten wtorek akurat to jest właśnie ostatni wtorek miesiąca, gdzie i tak byśmy mieli zapewne sesję zwyczajną, gdyby nie sytuacja właśnie na przykład z koronawirusem i gdyby nie konieczność wcześniej podejmowanych uchwał. I tu jeszcze, panie redaktorze, jeżeli można byłoby zaznaczyć jedną z uchwał, która w piątek była podjęta, może z mniejszą ilością dyskusji, ale myślę, że bardzo istotna. Bardzo istotna, bo dotyczyła ona zaciągnięcia kredytu, czy wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez miasto Zielona Góra, a dotyczy ona między innymi możliwości realizacji inwestycji w mieście. Gdyby radni nie podjęli tej uchwały, to mogłoby się okazać, że część inwestycji w mieście, a właściwie prawie wszystkie, bo większość z nich jest właśnie z tego tytułu kredytowana, nie byłaby realizowana. I o tyle to jest istotne, że to nie tylko kwestia potrzeby samych mieszkańców, to jest najważniejsze przy wielu inwestycjach, remontach, drogach, chodnikach, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że właśnie w tej sytuacji, gdzie przedsiębiorcy mają utrudnioną sytuację, to zadania publiczne, realizacja zadań publicznych powinna iść w pierwszej kolejności tak, żeby zielonogórscy przedsiębiorcy mogli je wykonywać na rzecz miasta, żeby mieszkańcy mieli też możliwość pracy tutaj u nas na miejscu. To jest ewidentny, ważny rozruch i tu muszę z ubolewaniem znowu stwierdzić fakt, jak prezydent Kaliszuk wspominał też w audycji sobotniej, że część radnych Koalicji Obywatelskiej niestety nie głosowała za tym. To mogłoby niestety skutkować, gdybyśmy nie przyjęli tej uchwały, właśnie taką oto sytuacją, że z jednej strony jest próba pomagania przedsiębiorcom, a z drugiej strony jednak wszystkie zadania publiczne, robót publicznych są wstrzymywane z powodu braku środków na realizację tych zadań.
To tyle, zapraszamy na jutrzejszą sesję, a naszym gościem był Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się i oczywiście o 12 rozpoczynamy drugą część, natomiast tak jak wcześniej też już rozmawialiśmy, sesja Rady Miasta nie tylko w formie online zdalnej, ale także i udostępniona w internecie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców, ale dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak to przebiega, a przede wszystkim jakie uchwały są podejmowane. Jutro większość uchwał oświatowych, ale jeżeli ktoś ma czas, możliwość, to oczywiście zapraszam w tej sytuacji bardziej do internetu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam, życzę dobrego dnia.
Dziękuję bardzo. I to wszystko w magazynie informacyjnym hashtag koronawirus. Zapraszam Państwa na kolejne jutrzejsze wydanie o stałej porze 12.30. Do usłyszenia, mówi Łukasz Brodzik.